Wróćmy do tego eklektycznego, wielkiego, nieco sennego na co dzień holu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Czy była ważna też historia tego miejsca dla Pani, jak Pani tworzyła tę dźwiękową instalację? Pani powiedziała, że traktuje Pani architekturę i te miejsca jak pudło rezonansowe czy jak instrument, ale czy ważne jest też to, co stoi za tym gmachem, ta historia, to miejsce? Czy raczej Pani próbuje to odczarować zupełnie?
Raczej to drugie. Bliższa jest mi filozofia wschodu, gdzie historia przeszkadza w byciu wolnym wtedy, kiedy się kreuje.
Chińczycy mówią, że jeśli nie umrze stare, nie stworzy się nowe.
Wilhelm de Koenig powiedział: "History does not influence me, I influence it."
Czyli historia nie wpływa na mnie, ja wpływam na historię.
Tak, tak.
A proszę powiedzieć, jak się kształtowała ta idea? Jakimi ścieżkami podążała Pani, myśląc właśnie nad tym miejscem, nad holem Muzeum Narodowego? Jak doszło do nagrania? Wiem, że ono było realizowane w Berlinie.
Fascynujące było to echo w tej przestrzeni i proces był bardzo szczególny i fascynujący, bardzo ważny. Dla mnie zresztą sam proces tworzenia jest zawsze ważny. I tutaj, jeśli chodzi o łączenie dziedzin, to w sztuce wizualnej ja posługuję się bardzo często pojedynczym gestem. Czy jest to fragment drzewa, czy jest to kreska zrobiona ołówkiem. W muzyce interesowała mnie interpretacja raczej dźwięku niż techniczne ćwiczenie na fortepianie. To mnie zawsze bardzo nudziło. Interpretacja pojedynczej nuty jest już muzyką. To jest zdanie, które mnie zainspirowało. To jest wypowiedź Arvo Pärta. Generalnie gramatyką tego utworu muzycznego jest właśnie interpretacja pojedynczych nut. Brzmienie pojedynczej nuty jest przedłużone przez echo danego gmachu. Również ważna jest wrażliwość instrumentalisty, który dotyka struny. Ja zrobiłam bibliotekę takich pojedynczych nut, granych w różnych warunkach akustycznych. Następnie edytowałam utwór, używając tych pojedynczych nut. Czyli jest to taki, powiedzmy, wizualnej mojej sztuce. Mogłabym powiedzieć, że to są linie rysunkowe, które są tak połączone, że tworzą pewną kompozycję. A tutaj są to pojedyncze nuty, które tworzą kompozycję muzyczną.
Padły dwa ważne nazwiska w tej naszej rozmowie. Może zacznę od końca. Arvo Pärt. Czy to ważny kompozytor dla Pani? Ostatnio obchodziliśmy hucznie, w Polsce nawet jego urodziny. Polskie Radio emitowało specjalne programy. Sam Arvo Pärt raczej zachowuje ciszę, raczej nie mówi o swojej twórczości.
Cenię go bardzo. Bardzo jest mi bliska jego postawa. Właśnie to wycofywanie. On potrafi się wycofać na 10 lat. I tutaj ten jego instynkt badacza czy naukowca jest mi bardzo bliski. To nie jest ważne, żeby produkować codziennie. To jest ważne, żeby coś odkryć. A żeby coś odkryć, trzeba mieć czas i ciszę. Usłyszałam kiedyś taką wypowiedź jego, nie pamiętam pytania, ale odpowiedź była taka. Proszę sobie wyobrazić, że muzyką można zabić. A jeśli można zabić muzyką, to można również stworzyć coś, co jest absolutnym, przeciwnym biegunem. I mnie się wydaje, że właśnie twórczość Arvo Pärta taka jest.
Czymś, co daje życie.
Czymś, co daje życie, tak.
Jeżeli mówimy o tej odwrotności.
Bo właściwie ja nie wiedziałam, dlaczego fascynuje mnie, dlaczego czuję pewną bliskość jego muzyki. Po jakimś czasie zorientowałam się, że to ten pojedynczy gest, ten pojedynczy wizualny gest w mojej sztuce i to zwrócenie uwagi na pojedynczy dźwięk w jego sztuce. To, że on mówi, że wysłuchanie pojedynczego dźwięku daje jemu już taki komfort, że nie musi słuchać więcej.
Nie musi mieć więcej.
Nie musi mieć więcej, tak, to wystarczy.
To zapytam w takim razie o drugie nazwisko jeszcze, które padło podczas tej rozmowy. Razem z Claudio Silvestrinem wymyśliła Pani pawilon, rzeźbę z ekologicznym, alternatywnym systemem oczyszczania powietrza. I celem tego wspólnego projektu było to, aby wchodzące do jego środka osoby napotykały przestrzeń wypełnioną świeżym powietrzem oraz zapachem lasu po deszczu. Pytam o tego architekta też dlatego, że to jest wielka gwiazda nawet architektury. Pani wyciszenie, Pani stosunek do światła i przestrzeni jest, tak mi się wydaje, jak znam jego projekty, to jest podobna droga postępowania. Natomiast jest w nim trochę gwiazdorstwa i dlatego nie mogę tutaj Państwa połączyć. Mówiła Pani o tym, że Pani jest wycofana, mam wrażenie, że on nie jest.
Jego ego jest bardzo mocne. Też czuję się czuje się filozofem, bardzo lubi filozofować na temat architektury. To są spotkania osobowości. Gdybym miała szansę, żeby z Arvo Pärt coś zrobić, to byłoby to pewnie też spotkanie na zupełnie innej płaszczyznie. Spotkanie z jego wrażliwością, z jego poglądami, z jego realizacjami. I wielki respekt mamy w stosunku do siebie. Ten projekt z zapachem lasu po deszczu, po prostu od dawna miałam go w głowie, ale to, że Claudio poczuł, że właśnie jest to jemu bardzo bliska idea, wielki komplement i wielkie zdarzenie dla mnie, że chciał ten projekt ze mną rozwinąć. Niestety nie został zrealizowany do tej pory, ale mamy nadzieję, że jeszcze gdzieś, nieważne na jakim kontynencie, zrealizujemy go.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja przypomnę, że dzisiaj pokój artysty zainstalował się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Tutaj można było przez kilka tygodni słuchać niezwykłej instalacji Dźwięk jako architektura. Autorką tej instalacji była pani Joanna Przybyła. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.